Polskie służby złapały rosyjskich szpiegów, którzy instalowali ukryte kamery na kolei i szykowali akcje dywersyjne, a także prowadzili działania propagandowe. Jak jeszcze Rosjanie szpiegują w Polsce? Jak wielu jest w Polsce rosyjskich szpiegów? Czy Polacy są podatni na rosyjską propagandę? Cezary Kłosowicz, Iść pod prąd na żywo. Zapraszam. A ja witam naszego gościa, doktora Tomasza Pawłuszko, analityka, eksperta bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Opolski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dowiedzieliśmy się wczoraj z RMF-u, a dziś od ministra Mariusza Kamińskiego, że złapano, najpierw była mowa o 6, teraz już o 9 rosyjskich szpiegach, którzy mieli instalować kamery na kolei, głównie w województwie podkarpackim, aby monitorować transporty, zapewne uzbrojenia na Ukrainę. Także minister spraw wewnętrznych i minister koordynator służb specjalnych jednocześnie, minister Kamiński, powiedział, że podejrzani przygotowywali się również do akcji dywersyjnych mających na celu sparaliżowanie dostaw, a także, że zlecano im działania propagandowe. Panie redaktorze, panie doktorze, czy tutaj pojawia się pytanie, czy takich tego typu grup, oprócz tej, którą tu wykryliśmy, może być w Polsce więcej?
No na pewno tak. No pamiętajmy, że Polska jest takim głównym punktem przerzutowym dla sprzętu zachodniego dla Ukrainy, więc w ogóle mnie nie dziwi, że Rosjanie się zainteresowali lotniskiem w Rzeszowie i próbowali je obserwować. Nie dziwi też fakt, że użyli do tego osób z byłego ZSRR, które w Polsce często pracują właśnie w zawodach robotniczych, więc nie kojarzą się z takim typowym wizerunkiem szpiega, jaki mamy w mediach. Tak więc no, jest to krecia robota oczywiście i na pewno wszystkie linie kolejowe, czy być może nawet część dróg jest obserwowana przez rosyjskie służby, ponieważ w takiej sytuacji nie idzie wykryć, kto tak naprawdę obserwuje i jakby to ułatwia pracę tym służbom, które mają pozostać niewidzialne.
No tu jednak się udało wykryć tych te 9 osób co najmniej. Może będzie więcej. Minister mówił, że sprawa jest bardzo rozwojowa. Jak to w ogóle się wykrywa? No, ktoś gdzieś tam zainstaluje jakąś małą kamerkę pewnie przy torach kolejowych. Jak to jest do wykrycia?
No bardzo trudno jest to zrobić, no bo potrzebna jest przede wszystkim łączność. W tym przypadku może to być zainstalowane bez łączności, po prostu przez jakichś pracowników, udających pracowników kolei, a w Polsce Służba Ochrony Kolei no nie ma takich uprawnień ani też zasobów, żeby śledzić każdy kilometr torów. Tak? Głównie sokiści są w okolicach dworców, prawda? Zapewniają bezpieczeństwo na dworcach. Czasami bezpieczeństwo transportów samych. Natomiast zainstalowanie kamery na jednym z setek słupów sieci kolejowej, no, to jest dosyć proste zadanie. No, w Polsce nie ma wojsk kolejowych, tak jak w Rosji. W Rosji są, więc Rosjanie wiedzą, jak używać kolei też do operacji wojskowych i to wiedzą to od prawie 200 lat, no 150 powiedzmy. od kiedy kolej, prawda, istnieje w ogóle w Rosji. Także nie dziwi mnie to, że właśnie ten odcinek kolei był pod obserwacją. I trudno coś takiego wykryć, no bo w zamkniętym pomieszczeniu jesteśmy w stanie coś wykryć łatwiej, no bo znamy otoczenie, ale na otwartej przestrzeni, gdzie można użyć dronów wielkości ptaków, gdzie można użyć kamerek, nawet takich prostych, amatorskich, które śledzą ilość wagonów i pozostają niezauważone, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie całej trakcji kolejowej zabezpieczyć. No, wydaje mi się, że to już trwa od jakiegoś czasu, bo wojna trwa już rok i myślę, że Rosjanie te informacje o transportach mieli już dosyć długi czas. Trudno powiedzieć. No, będą musieli się przyznać ci złapani, co robili.
Wczoraj prezydent spotkał się z szefem CIA Williamem Burnsem. Mieli rozmawiać o ogólnej sytuacji bezpieczeństwa. Czy to pojawiają się sugestie, że może to tu CIA nam na przykład wystawiła tych szpiegów teraz, czy to w ogóle może mieć jakiś związek?
No nie jest to wykluczone. Amerykanie patrzą na to szerzej. Tam też jest amerykańskie zabezpieczenie, ponieważ Amerykanie tam stacjonują w okolicach Rzeszowa. I oni też, podejrzewam, ubezpieczają te transporty, więc być może chodziło o to. Natomiast to nie była pierwsza wizyta. Być może ma to też związek z czymś więcej, czyli z planowaną kontrofensywą ukraińską i właśnie dostarczanymi zasobami w związku z tymi potrzebami operacyjnymi Ukraińców. Więc myślę, że tutaj chodzi o dalszy przerzut sprzętu, a nie tylko ochronę kontrwywiadowczą. No, w tej sprawie na pewno strona polska będzie musiała poprawić swoje notowania, no bo już się to okazało, prawda, że tutaj trochę nawaliliśmy. Przez rok nie było w tej sprawie informacji, ale myślę, że Rosjanie też w jakiś sposób byli w stanie dotrzeć do tych informacji wywiadowczych, czy po prostu informacji, co się u nas dzieje na lotniskach, bo przecież to może być nawet zwykły obywatel, który sobie wędruje po lotnisku albo przyszedł na kawę. Także to udając czekanie na kogoś, prawda? Rzeszów to nie jest duże lotnisko. Zresztą nawet Wrocław czy Katowice to nie są duże lotniska. To jest praktycznie jeden budynek. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pewno pojawiły się ze strony amerykańskiej postulaty, żeby uszczelnić to, nie pomagać Rosjanom w ten sposób.
No właśnie, jak się możemy bronić też jako społeczeństwo przed takimi działaniami, czy coś, no, zwykły obywatel jakoś może jakoś swoje zachowania zmienić, żeby przynajmniej nie ułatwiać Rosjanom działań?
Wydaje mi się, że obywatele przede wszystkim spotykają się z dezinformacją i bardzo trudno jest to namierzyć. Jeśli mówimy o tego typu instalacjach, jak tutaj przy torach, no to zwykły obywatel nie bardzo ma możliwości, żeby coś takiego zauważyć. To jest też domena pracowników kolei, że oni mogą zobaczyć coś dziwnego, prawda? Albo informować o jakichś porzuconych ładunkach, albo jakichś porzuconych samochodach, gdzie może być jakiś sprzęt zainstalowany, obserwacyjny, radarowy i tak dalej. Mogą to być różnego rodzaju grupy osób, które się dziwnie zachowują, to też można zgłaszać. No niestety w Polsce, no jeśli mówimy o samej infrastrukturze, na przykład kolejowej, ona jest w złym stanie. W wielu miejscowościach dworce są po prostu w ruinie i nie ma tam żadnego monitoringu. I nikt tam nie dyżuruje, zamiast kas są automaty. I tak naprawdę tak ważne magistrale transportowe, zwłaszcza o znaczeniu wojskowym, są no, narażone bardzo na penetrację, na infiltrację. A jeśli mówimy o ludziach, ludzie mogą być po prostu nieświadomi tego, że są obserwowani. Obywatele przede wszystkim mogą być obserwowani przez sieć internet, prawda, przez telefony. przez transport, prawda? Także to jest bardzo trudne do wykrycia, bo większość obywateli w swoim miejscu pracy tak naprawdę no może być infiltrowana za pomocą mediów społecznościowych, tak? No bo tutaj też są różne aplikacje tego typu. Nie ma to znaczenia wojskowego, ale no dobrze, że przynajmniej nasze władze ostrzegały, żeby nie wrzucać zdjęć sprzętu wojskowego, zdjęć przemieszczających się jednostek. To była dobra rada. Natomiast no, wiele więcej nie możemy zrobić poza edukowaniem ludzi na przykład w głównych programach informacyjnych, żeby czegoś nie robić. Bo w Polsce nie ma osobnych służb. Tak jak już mówiliśmy, rozmontowano obronę cywilną w tym kraju, a służby od zarządzania kryzysowego nie są od tego. Tak? To jest policja, straż pożarna ma inne zadania. Tak więc no, jesteśmy trochę tutaj bezbronni i od obywateli zależy, czy zachowają, że tak powiem, czujność na tego typu prowokacje.
A jakie inne działania mogą mogli podejmować, czy ta grupa, czy inne inni rosyjscy szpiedzy, czy agenci w Polsce? No bo tutaj mieliśmy przykład no, taki prawie klasycznego zbierania informacji po prostu no, tu akurat o dostawach wojskowych. Ale jakie są, no tu minister Kamiński wspomniał tylko, nie wchodząc w szczegóły, że mieli planować akcje dywersyjne, czy też działania propagandowe w celu zdestabilizowania relacji polsko-ukraińskich, czy podsycania nastrojów wrogich wobec państw NATO. Jak takie działania mogą wyglądać, czy jak wyglądają?
No, w epoce internetu to mogą być dziesiątki różnych rodzajów, no, no więc nie będę tutaj leciał żadnym podręcznikiem, więc tylko podam kilka przykładowych wydarzeń, które mogą się zdarzyć. No, to mogą być wybuchające samochody, wybuchające ciężarówki na numerach na przykład ukraińskich. To może być jakiś nieszczęśliwy wypadek lokalnego polityka, to może być zainscenizowana akcja osób przebranych za jakieś mundury UPA albo odwołujące się do UPA, co w Polsce byłoby odebrane jako ukraiński nacjonalizm. To może być oczywiście akcja jakaś cybernetyczna, to może być atak hakerski. To może być sparaliżowanie jakiegoś urzędu państwowego. To może być też działanie aktywne, tak zwane środki aktywne, czyli wspieranie grup w Polsce, które mają prorosyjskie poglądy. To może być wspieranie też finansowe. To może być promowanie określonych poglądów w przestrzeni informacyjnej. To może być szkolenie bojówek tak zwanych patriotycznych, prawda? Często tam chłopaki nie wiedzą, komu tak naprawdę służą. To się dzieje, to Rosjanie robią w wielu krajach flanki wschodniej NATO, zwłaszcza tych, które znają najlepiej. Bo o ile na przykład w Skandynawii, w Szwecji, te działania muszą przyjąć inny wymiar, bardziej ukryty. O tyle u nas ze względu na bliskość kulturową używa się no, pewnych takich metod podburzania, chaosu, manipulacji w taki sposób, żeby ludzie nie wiedzieli, kto tak naprawdę za tym stoi. Myślę, że tutaj no przede wszystkim te działania informacyjne są dla nas niebezpieczne, bo społeczeństwo nie jest polskie zbyt dobrze wyedukowane, łatwo nim manipulować, co też no, pokazują te wydarzenia z polityki wewnętrznej od wielu, wielu lat. Także można uformować opinię publiczną. Naukowo to się nazywa sekurytyzacja, czyli tworzenie zagrożeń bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy one naprawdę są, czy nie. Jakby tu bardzo ważna rola elit, opinii publicznej zwłaszcza też internetowych, bo tutaj też Rosjanie są w stanie tworzyć i my też jesteśmy w stanie fikcyjne podmioty, byty, które infekują przestrzeń informacyjną, jak boty, fałszywe przekazy i dla osób, które nie są wykształcone, które nie mają umiejętności selekcjonowania informacji, takie osoby mogą być podatne i po iluś miesiącach takich akcji, ci ludzie przecież ze sobą się komunikują, rozmawiają, teraz będą rozmawiać na święta. Miliony ludzi w Polsce rozmawiają, więc te akcje informacyjne coraz bardziej nasilają się. Znaczy, dużo osób może z czasem na przykład zacząć wypowiadać się negatywnie o pomocy Ukrainie, albo negatywnie o sytuacji gospodarczej, albo powiązać obecną sytuację gospodarczą z winą Ukraińców w jakiś sposób, tak? Mimo że to Rosja najechała Ukrainę. Także chodzi raczej o formowanie opinii publicznej w duchu takim przyjaznym Kremlowi, albo nieprzyjaznym NATO, tak, co widzieliśmy tą awanturę z ambasadorem Brzezińskim i tak dalej. Moim zdaniem to idealnie pasuje do narracji rosyjskiej. Zresztą rosyjskie media świetnie to wykorzystały natychmiast. Także chodzi o to, żeby długofalowo oddziaływać informacyjnie na społeczeństwo, a takie jawne akcje przeprowadzać tylko raz na jakiś czas, bo one po prostu grożą dekonspiracją.
Czy jakie byśmy mogli wskazać takie główne, jakie pan doktor obserwuje, jakieś główne właśnie teraz nurty tej propagandowej narracji gdzieś w internecie, w mediach społecznościowych, które są sączone i jak się przed nimi bronić? Czy dyskutować, czy jakoś dementować te rzeczy, czy po prostu ignorować albo blokować?
No wszystko to, co pan redaktor wymienił, jest realistyczne, możliwe do wykonania. Problem polega na tym, żeby rozpoznać te grupy, bo te agendy się zmieniają, te poglądy się zmieniają, te, można powiedzieć, wrzutki medialne też się zmieniają. Ale pewnym stałym motywem jest mówienie, że to nie nasza wojna. Pewnym stałym motywem jest mówienie o tym, że Amerykanie nas wykorzystują i Ukraińców też. Że pewnym takim stałym motywem jest ten aspekt nacjonalizmu ukraińskiego, nie tego rosyjskiego, tylko tego ukraińskiego, prawda, który jest pokazywany jako większe zagrożenie. To jest też polityka historyczna, taka agresywna, która wpływa na emocje ludzi. Mimo że te wydarzenia już dawno temu miały miejsce, to one nadal na ludzi wpływają, prawda? Pamięć o nich. To jakby eksponowanie tych wątków zamiast wątków współczesnych też może popsuć obecne interesy państwa polskiego, tak? A że, no i społeczeństwa oczywiście, a że no niestety mało czytamy, jesteśmy bardzo podatni na sugestie, na emocje, to takie rzeczy są bardzo trudne do wykrycia i oddzielenia od normalnych newsów, normalnych informacji. Są takie faktoidy i trudno jest się od tego tak naprawdę uniezależnić. No, ja myślę, że przede wszystkim weryfikować informacje z różnych źródeł, no bo to może zrobić każdy. Są różne portale, także eksperckie, gdzie specjaliści się wypowiadają. Niestety ich język jest trochę trudniejszy, więc przeciętny obywatel może mieć z tym problem, żeby czytać powiedzmy OSW codziennie, co się tam dzieje w Ukrainie, czy inne portale, nawet obcojęzyczne, tak? No bo to nie mamy dobrej takiej ochrony informacyjnej. To, co mogły zrobić portale, większość dużych portali informacyjnych w Polsce, takich jak Onet, Interia, WP, Gazeta.pl, prawda? Te wszystkie portale znacząco ograniczyły możliwości dyskutowania pod artykułami. Albo po prostu trzeba mieć tam konto, płacić za nie, mieć dostęp do premium. No i wtedy tego hejtu jest trochę mniej, więc po prostu media zareagowały, redukując debatę publiczną, w ten sposób zmniejszając ryzyko występowania tych takich troli ideologicznych. Natomiast to się przeniosło nadal do Twittera. A Twitter, czy inne media, czy YouTube, zależy tak naprawdę od administratorów, od użytkowników. Jeśli użytkownicy nie zgłaszają podejrzanych wypowiedzi, jakoś nie informują o tym, że to jest na przykład mowa nienawiści, to bardzo trudno jest to dostrzec, zwłaszcza, że często te informacje są podawane w taki sposób i z fikcyjnych kont często, albo z kont pod jakimś nickiem z gry komputerowej, czy jakimś tam wymyślonym nickiem, że trudno zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Czasami jest tam rosyjska składnia obecna, że widać, że to jest po prostu Google Translate, że to jest jakiś bot, ale tak naprawdę no nie wiemy do końca. A ludzie czytają, a jak coś jest przeczytane, to mimo wszystko, nawet jeśli to zignorujemy, to się to pojawia przez ileś razy i w końcu akceptujemy, że coś takiego istnieje i stajemy się bardziej podatni na bycie przekonanym. To jest bardzo trudny proces, no każdy obywatel no, musi mieć tego świadomość. Ja widziałem też, że na urzędach, w urzędach, przepraszam, pocztowych są na każdej poczcie zasady walki z dezinformacją. Też oceniam to pozytywnie. Brakuje mi tego typu informacji na głównych portalach. To by jeszcze też można zrobić, tak? Czyli informować jakby odgórnie troszeczkę, że pewnego rodzaju informacje mogą nie być wiarygodne. Być może stacje internetowe czy radiowe nie mają za bardzo czasu ani środków, żeby wszystko weryfikować, bo w wielu portalach po prostu są clickbaity albo są powielane informacje z innych portali, bo posiadanie dziennikarzy, korespondentów albo dziennikarzy newsowych, profesjonalnych, to jest duży koszt. I niestety często dziennikarzy zastępują media workers, po prostu pracownicy mediów, no, którzy skanują internet, nie weryfikując treści. To by mogły jeszcze duże koncerny medialne w Polsce zrobić, tak myślę. I oczywiście telewizje, tak, które by informowały na temat różnych fejków. Tylko obawiam się, że na przykład w przypadku telewizji publicznej byłoby to utrudnione, ponieważ często oznaczałoby to, jakby to dobrze powiedzieć, no, rywalizację z częścią wyborców. Prawda? To pamiętamy w czasie pandemii czy innych zagrożeń bezpieczeństwa, jak granica białorusko-polska. Często te przekazy, także rządowe, mogły uderzać w część elektoratu partii rządzącej, tak, a antyszczepionkowcy na przykład. Tak? Więc jakby dlatego na przykład rząd starał się nie eskalować konfliktu pośród własnych wyborców i TVP nie wzięła za bardzo udziału tutaj w walce o no, powodzenie programu szczepień rządowego przecież, tak? Także no, obawiam się, że tutaj też nasze media mogą mieć jakiś rodzaj autocenzury, no ale to już jest problem szczegółowy. No, chodzi o to, żeby obywatel miał dostęp do sprostowań po prostu, tak? I wiedział, na co trzeba uważać.
Zapraszam Państwa do zadawania pytań do Pana doktora. Piszcie w komentarzach. Zapraszam też do podawania dalej, do subskrypcji oczywiście, także do wspierania naszego kanału. Można to zrobić między innymi przez Super Chat. I mamy już pierwsze od Was głosy. Johnny Walker pyta, to taka technika satelitarna, a trzeba postawić umyślnych na rogatkach? Rozumiem, że dlaczego Rosjanie z satelity sobie nie obejrzą tych pociągów, tylko muszą aż instalować kamery na miejscu?
No cóż, no, im więcej źródeł, tym lepiej. Im bardziej potwierdzone, tym lepiej. To jest też granie na nosie polskim służbom, bo ten wymiar też ma znaczenie. Tak? Oni pokazują, nie panujecie nawet nad własnym terytorium, nie jesteście wiarygodni. Jakby no, upublicznianie tego też jest uderzeniem w status polskich służb, zdecydowanie też i w polskich polityków, także to jest też element gry politycznej. I też pokazanie, patrzcie, no wzięliśmy paru ludzi, zainstalowaliśmy kamerki z marketu nawet i co? I byliście bezradni. Także to jest też, trzeba odróżnić rosyjskie służby od rosyjskiego wojska. Moim zdaniem rosyjskie służby stoją dużo wyżej niż rosyjskie wojsko, zwłaszcza w tym momencie, jak widzimy, co się dzieje na froncie. Moim zdaniem no to jest też taka pokazówka. Tak? No, im więcej jest tego typu źródeł, tym no, płynie w świat sygnał, że nawet i bez satelit damy sobie radę, bo mamy swoich ludzi na miejscu. Także to jest, myślę też dlatego, jeśli będą wykryte kolejne przypadki tego typu, to raczej polski rząd będzie je utajniał. Bo teraz może się to przydać politycznie, prawda? Ale jeśli sytuacja będzie się powtarzać, to znaczy, że no, polskie służby działają zbyt wolno. Albo że nie wiedzą o problemie. No, więc to z racji kondycji polskich służb myślę, że upublicznianie takich informacji regularnie nie byłoby dla nich dobre, ale no niestety musimy pamiętać, że idzie sezon wyborczy. W zasadzie już się zaczął. W związku z tym w cenie będą różne radykalne wypowiedzi, chwalenie się różnymi działaniami. Tak więc no, możemy być świadkami kolejnych takich wewnętrznych zagrywek. Nie zdziwiłbym się.
No właśnie, bo jak w ogóle takie informacje się przedostają do opinii publicznej? No teraz tę informację jako pierwszą podało Radio RMF. No i dopiero po tym dzisiaj minister zorganizował konferencję, no i powiedział mniej więcej to, co już się dowiedzieliśmy z medium, czyli to taki kontrolowany raczej wyciek pan myśli, czy media mają takie swoje źródła i które w służbach, które bez wiedzy przełożonych wynoszą te informacje?
No, trudno powiedzieć, natomiast no, na pewno wiem, że w pierwszej dziesiątce najbardziej takich informatywnych mediów w Polsce, tych takich masowych, na pewno Radio RMF FM znajduje się w czołówce jako stacja, jako jedna z najlepiej poinformowanych stacji. Obok chyba telewizji Polsat News i obok chyba Radia Z. Nie pamiętam dokładnie, ale każdy z Państwa może to sobie sprawdzić. Tak? Czyli które media są najczęściej cytowane w Polsce. I zazwyczaj są cytowane nie z powodu skandali, dlatego w czołówce nie ma tych wszystkich pudelków i kozaczków, tylko z powodu właśnie informacji, która jest pierwsza albo została jakoś szczegółowo dobrze opracowana. Także być może rzeczywiście trafiło to z polskich służb najpierw do mediów po to, żeby władza mogła wybrać sobie reakcję na następny dzień. Czyli dać sobie trochę więcej czasu. I no, chciałbym, żeby tak było. Natomiast pytanie, czy to nie dotarło do polskich mediów z innych źródeł niż nasze służby. To wtedy byłby pewien problem. Natomiast no, media muszą i tak, no, na tyle poważne medium, jakim jest RMF FM, raczej weryfikuje informacje, sprawdza na miejscu. Także myślę, że to przebiegało właśnie w taki sposób, że przekazano informacje w miarę wiarygodnemu medium, które ma w Polsce dużo cytowań i które jest słuchane, czytane i nie jest posądzane o jakieś no, polityczne afiliacje. A później jakby rząd tą narrację przejął. Tak? Ja myślę, że to jest przemyślana strategia ze strony polskiego rządu, chociaż no, zawsze mogę się mylić, no, bo to w sytuacjach tego typu no, zawsze pozostaje sfera domysłów.
Czyli raczej przekaz taki, że to sukces polskich służb, polskiego rządu.
No tak to będzie przedstawiane, jak było i jak długo te instalacje tam były. No tutaj satelita też nam nie powie. Musiałyby to być zdjęcia, powiedzmy, z kamer, z pociągów. Czy da się na przykład 3 miesiące temu zaobserwować jakieś obiekty na liniach energetycznych? Czy są jakieś fotografie z prac remontowych na kolei? No to jest pytanie do służb, tak? Czy dysponują tego typu materiałami. Część z nich na pewno jest do odzyskania, część pewnie nie. Wydaje mi się, że no, przedstawienie tego jako sukces, złapanie szpiegów, w sytuacji, kiedy wiemy, że to raczej nie byli szpiedzy, to byli po prostu pracownicy działający na zlecenie. Oczywiście to się łączy, to podpada pod szpiegostwo, tak jak szpiegostwo przemysłowe na przykład, tak? Wykradanie informacji. Natomiast wątpię, żeby to robili wprost rosyjscy agenci. Robiono to poprzez zakup usług od konkretnych osób lub mobilizowanie osób jakąś karą, prawda? Bo to pamiętajmy, że często mogą to być osoby, które w Rosji mają kłopot albo w swoim kraju mają kłopot i w związku z tym pewne służby oferują im jakieś różne możliwości w zamian za złagodzenie jakiejś sytuacji. To Rosja robi takie rzeczy na masową skalę. Przecież no, w Bachmucie znaczną część walczących stanowią po prostu więźniowie zwerbowani w zamian za obietnicę przebaczenia winy, jakkolwiek to brzmi, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj to nie zostali złapani pracownicy ambasady na przykład, bo to byłby skandal już międzynarodowy, tylko jacyś właśnie wykonawcy jakiejś instalacji, prawda? No, tożsamość już mniej więcej została ustalona. Zobaczymy, co powiedzą polskim służbom i co polskie służby im zaoferują. No pytanie, czy nie jest to już trochę za późno? No z perspektywy sytuacji frontowej myślę, że nie. Natomiast teraz ta sytuacja ma miejsce z dostawami zachodniego sprzętu. Rosjanie też chcą wiedzieć, ile tych czołgów Leopard tam pojedzie, ile amunicji jedzie. Jakby to potrzebują to oszacować. A że naszych przejść granicznych kolejowych jest niewiele, bo mamy te właśnie za Lublinem, prawda, tutaj, czy właśnie za Rzeszowem. To jest raptem kilka linii, więc no, muszą polskie służby sprawdzić, co tam się dzieje i czy nie ma dalszych instalacji szpiegowskich.
Minister Kamiński stwierdził, że podejrzani, że ABW ma dowody, że podejrzani byli na bieżąco wynagradzani przez rosyjskie służby specjalne, dostawali systematyczne wypłaty. Nasi widzowie pytają, Kazimierz ma taką propozycję, krótka piłka, natychmiast sporządzić rejestr wszystkich obywateli przybyłych z Rosji, sprawdzić przemieszczanie się tych ludzi po Polsce, sprawdzić telefony, zatrudnienie i tym podobne. Jak pan doktor się do tego odniesie, czy takie rzeczy kontrwywiad robi?
Robi, natomiast trudno będzie to robić na masową skalę, ponieważ pamiętajmy, że często osoby ze służb podróżują z fałszywymi paszportami, albo są to tak zwani nielegałowie, czyli osoby mieszkające normalnie w Polsce i raz na 2 czy 5 lat coś tam robiące, żyjące w uśpieniu. Więc znalezienie takich osób graniczy z cudem tak naprawdę, zwłaszcza że wiemy, ile milionów osób liczy migracja do Polski ze wschodu w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. I mówię tu oczywiście nie tylko o migracjach pracowniczych, bo te z kolei trwają od wielu, wielu lat. Tak więc tutaj ta siatka szpiegowska rosyjska na pewno jest w Polsce rozbudowana. To może być ktokolwiek tak naprawdę. Pracownik sklepu, to może być kierowca, to może być kurier. Nie chcę tutaj etykietować, prawda, bo to też nie ma sensu, ale chcę pokazać, że no, to nie jest, że nagle mamy 100 Jamesów Bondów do złapania w garniturach, tylko często te osoby funkcjonują w taki sposób, że są niewidoczne nawet dla sąsiadów, prawda? Ponieważ sporą część działań mogą odbywać przez internet. Da? Nawet wypłaty nie muszą być z kolei przez internet, tylko mogą być w reklamówce tak zwanej, prawda? Więc bardzo trudno jest, zwłaszcza wśród niepolskich obywateli, którzy no nie rozliczają się tutaj z fiskusem, nie mają tutaj jakichś etatów, nie są w żaden sposób monitorowane przez polski system zdrowotny czy mieszkaniowy już, czy jakikolwiek, prawda, podatkowy. No wśród takich osób bym szukał, natomiast bardzo trudno będzie zweryfikować tożsamość takich osób. Nie mam tutaj stuprocentowej pewności, ale słyszałem kilka razy opinię ekspercką, że na przykład mieszkańcy Kaukazu są w Polsce bardzo dobrze przyjmowani Ormianie, Gruzini i tak dalej, bo mamy bardzo dobry wizerunek, dobre relacje z tymi narodami, one nam się kojarzą z walecznością, z winem, z górami, z samymi dobrymi rzeczami, w każdym razie nie jako Rosjanie, Słowianie. Więc może być tak, że w regionie wschodniej flanki używani są nieetniczni Rosjanie do tego typu operacji. I to też stanowi pewien problem, bo nie wystarczy mieć rosyjski paszport. Aha, dodajmy jeszcze, że ponad milion osób z Rosji wyjechało. Pytanie, w jakich celach wyjechali niektórzy? Bo to jeszcze dałoby się sprawdzić, bo te osoby są rejestrowane. No, w samej Armenii to było ponad 100 tysięcy osób, jak przeczytałem wczoraj. Do Kazachstanu też setki tysięcy osób wyjechało, więc myślę, że na zachód, do państw europejskich również kilkaset tysięcy osób wyjechało. I to akurat jesteśmy w stanie w miarę sprawdzić, no bo mamy tutaj urzędy imigracyjne, są azyle i tak dalej. To jesteśmy w stanie takie osoby monitorować. Natomiast zwykłych obywateli, którzy po prostu przekraczają granicę albo handlują czymś, jeżdżą autobusami, no bardzo trudno jest... Bardzo trudno jest zweryfikować. To nie jest tak jak przy przelotach samolotem, gdzie przed każdym startem samolotu mamy listę pasażerów, kto z jakiego kraju jest. No, w przypadku lotnictwa jest to bardzo skrupulatnie ewidencjonowane, ale w przypadku standardowego transportu typu jedzie autobus z pracownikami ze wschodu, gdzieś do Polski czy dalej, do Niemiec lub Francji, to jest bardzo trudno coś takiego namierzyć, bo trzeba by setki tysięcy ludzi tak naprawdę monitorować. Żadna służba nie ma tylu funkcjonariuszy.
Szczególnie, że niekoniecznie muszą do Polski wjeżdżać akurat przez granicę, przez tu granicę z Unii Europejskiej, ale mogą z innych krajów dotrzeć naokoło. Na przykład dalsze komentarze naszych widzów. Frank Martin. Większość kamer monitoringu jest chińskiej produkcji. Gdy szukałem kamer na posesję, nie znalazłem nie chińskich. Nie kupiłem żadnej. No tu też były doniesienia, że kamery na przykład wokół siedziby prezydenta też chińskich firm objętych nawet jakimiś tam amerykańskimi restrykcjami były montowane, czy w ministerstwach. No to drugi kierunek zagrożenia oprócz Rosji.
No tak, no Polacy masowo kupują chińskie smartfony. Była afera Huawei, ale no nie tylko, prawda, mówimy o Huawei. Poza tym wiele sprzętów jest montowanych no właśnie w Chinach cały czas i od wielu, wielu lat, więc też nie idzie tego wyśledzić, bo możemy sprowadzać sprzęt chiński na przykład z Niemiec albo z Czech. Także to jest no, nie do wyśledzenia tak naprawdę, ale rzeczywiście no, to jest pewna zachęta do reindustrializacji Europy i to się już pojawia w Unii Europejskiej od kilku lat, żeby zastępować chińskie produkty, zwłaszcza tej wysokiej techniki, produktami zachodnimi, europejskimi. No i czeka nas reindustrializacja Europy, dosyć kosztowna, ale no chyba nie mamy wyjścia, prawda? Zwłaszcza, że tak jak państwo tu pokazują, są chińskie systemy, które no właśnie monitorują twarze i to w sposób bardzo szczegółowy. Wiemy, że na przykład amerykańskie social media, takie jak Facebook, zrezygnowały ze śledzenia twarzy, ale nadal istnieją aplikacje komercyjne i nie, które pozwalają wyszukiwać dane, twarze, zdjęcia i to nawet za darmo. Także do tego może posłużyć każdy rodzaj technologii już wynalezionej. To po prostu będzie kopiowane w innych aplikacjach. Już nawet nieważne, czy chińskich, tak? Ale ta technologia, którą Chińczycy rozwinęli u siebie do śledzenia obywateli, może być używana oczywiście międzynarodowo, bo w każdym kraju przy dużych zagrożeniach bezpieczeństwa rośnie popyt na tego typu instalacje. Czy prywatny obywatel potrzebuje tego typu instalacji? Wydaje się, że nie, no chyba, że ma dość dużą posesję i chce się w jakiś sposób ochronić. No ale to jest pytanie, tak? Czy będziemy w stanie zbudować, odbudować przemysł także w takim zakresie?
Kolejne, może na chwilę ten temat szpiegowski już zostawmy, a ja zapytam pana doktora, jak ocenia sytuację militarnie w Ukrainie. Czy tam w końcu doczekamy się jakiegoś przełomu w którąś stronę, bo teraz no, te walki trwają, straty są cały czas duże, ale jakichś przesunięć na froncie od dłuższego już czasu nie widzimy. No, te pierwsze Leopardy no, teraz niedawno dotarły z Polski, będą docierać następne. No i Polska mówi, że przekaże też MIG-i. Premier powiedział, że w ciągu 4 do 6 tygodni będzie to możliwe. Czy te nowe dostawy pozwolą Ukraińcom w końcu na jakieś kolejne przełamanie, kontrofensywę?
Wydaje się, że na pewno nie teraz, raczej latem. Natomiast teraz Ukraińcy przygotowują się do kontrofensywy. Rosyjska ofensywa spowolniła. W zasadzie trudno mówić, że to jest jakaś ofensywa, ponieważ no, postępy wojsk rosyjskich są praktycznie żadne od wielu, wielu miesięcy. Ukraińcy jednak nie cofnęli się w Donbasie, ponieważ prawdopodobnie wyliczyli, że Rosjanom już też brakuje amunicji i brakuje ludzi, którzy mogliby tym sprzętem operować. Tak więc no, to jest sytuacja trochę patowa. Pojawiło się błoto, wiosna nadchodzi za tydzień. Prawdopodobnie aż do maja będzie taka sytuacja patowa, a potem zobaczymy, czy jedna lub druga strona będzie w stanie przeprowadzić jakąś ofensywę. Moim zdaniem no, czas w tej chwili gra mimo wszystko na korzyść Ukraińców, którzy wiedzą, co robią. No bo ja mam wrażenie od jakiegoś czasu, że Rosjanie nie bardzo wiedzą, co robią. W sensie, jeśli mówimy o kierunku ofensywy, szturmują zawzięcie rejony Bachmutu, natomiast pozostałe tereny zostawiają jakby no, bez walki. A w Bachmucie też są powstrzymywani, czyli nie otwierają żadnego nowego frontu, nie atakują nowymi siłami, nie próbują jakoś upokorzyć albo rozproszyć armii ukraińskiej. Znaczy z takiej perspektywy historyczno-wojskowych to się wydaje dziwne. Być może no, umyślili sobie, że walczą o kolejny Stalingrad, no ale też nie wydaje się to przekonujące. Tak więc no, zastanawiam się, co siedzi w głowach rosyjskich decydentów, ponieważ teraz jest idealny moment, przynajmniej dla Rosjan, żeby zaatakować w jakimś innym miejscu. A tymczasem oni sprawiają wrażenie, jakby po prostu nie mieli sił na jakąś kontrofensywę w okolicach na przykład Zaporoża czy Charkowa. Dla Ukraińców dlatego jest to bardzo korzystna sytuacja, bo mogą odbudowywać siły i rekrutować nowych żołnierzy bez ryzyka przedwczesnego wysłania ich do walki. A większość swoich żołnierzy Rosjanie tracą pod Bachmutem i nawet w sytuacji jego zajęcia no Ukraińcy przejdą na kolejną linię obrony kilka kilometrów głębiej i sytuacja się powtórzy przez kolejnych kilka miesięcy. Tymczasem no, rosyjska gospodarka wyraźnie zwalnia. Putin musi się zastanowić, co tu robić, bo do wyborów zostało nieco ponad rok tak naprawdę. I jak wytłumaczyć Rosjanom, których utrzymywano przez całe dekady w stanie takiej bierności, żeby nagle tą wojnę jakoś otwarcie popierali. Także to jest też ten problem, o którym pisał Moscow Times ostatnio, że rosyjscy obywatele byli nauczeni tej bierności, nie wtrącania się do polityki, bo to było karane, a w tej chwili nagle Moskwa próbuje jakoś tych obywateli zmobilizować na rzecz wysiłku wojennego, nie ogłaszając mobilizacji. I to jest trudne, no bo oznaczałoby to, że po prostu się przegrywa. Zdaje się, Sołowiow powiedział chwilę temu, że musimy uniknąć sytuacji jak w Mariupolu, gdzie pozwoliliśmy Ukraińcom się poddać. To było haniebne. że tak naprawdę trzeba było ich wszystkich zmiażdżyć i tak dalej. Więc im bardziej radykalne są takie wypowiedzi, tym bardziej widzimy, że no to jest, robi się z tego taki trochę temat zastępczy, a prawdziwym problemem jest kondycja armii rosyjskiej. No bo nie bardzo jest też już na kogo zwalić to dowodzenie, to kiepskie dowodzenie. No plus jest taki, że rzeczywiście Rosjanie nie ryzykują kolejnych bitew w kolejnych regionach, których mogliby przegrać, więc skupili się na Donbasie. To ja rozumiem, ale sposób, w jaki prowadzą tą ofensywę w Donbasie, no jest bardzo dziwaczny i nakierunkowany na ogromne straty tak naprawdę. Więc ja tutaj może bym podzielił opinię Bogusława Wołoszańskiego sprzed kilku tygodni, że być może to jest po prostu radziecka szkoła nadal zakorzeniona w II wojnie światowej, czyli masowe ataki piechoty, zdemotywowanie obrońców, zmuszenie ich do wycofania się i zdobywanie terenów za pomocą po prostu masy krwi. Ale czy to dzisiaj spodoba się Rosjanom, czy to się sprzeda w mediach? Nie sądzę. Dlatego no, widzimy taką patową sytuację, co jest też dobre dla Ukraińców. No, prezydent Zełenski informuje o tym, że te dostawy sprzętu będą. Ta zapowiedź samolotów MiG-29 też brzmi dobrze. Pytanie, kiedy do Polski dotrą te samoloty koreańskie FA-50, tak? Czy one będą w stanie szybko zapełnić lukę w naszych siłach zbrojnych, bo wiemy, że no, polskie lotnictwo nie lata na 100% swojego potencjału, bo wiele samolotów jest w kiepskim stanie, w kiepskim remoncie, w remoncie po prostu, tak? Że są zdekompletowane te jednostki, zwłaszcza złożone z tych starszych, jeszcze posowieckich samolotów, takich jak Su-22, prawda, czy właśnie MiG-29. Także to jest pytanie też do naszych decydentów, jak oni widzą dostawy nowego sprzętu wojskowego, który by zastąpił ten sprzęt oddany, albo pożyczony, albo sprzedany Ukraińcom.
No skoro MIG-i tak nie latały, teraz damy je Ukraińcom, rozumiem, że przez te 4-6 tygodni to jest na ten przewidziane na odremontowanie ich w takim razie, żeby były zdolne do walki. Mówił pan doktor o tej taktyce czy strategii jeszcze drugowojennej, no tylko w II wojnie Rosjanie byli zmotywowani, no bo byli zaatakowani, praktycznie walczyli o życie, no i mieli wielkie wsparcie, dostawy ze Stanów Zjednoczonych. Teraz nie mają ani jednego, ani drugiego, więc faktycznie chyba będzie im trudno się tak nastawić jak wtedy.
Tak.
Dziękuję Państwu za komentarze przeróżne, które jeszcze do nas spływają. Józef Midor pisze, mam wrażenie, że Onuce przedstawiają siebie jako opozycja walcząca o dobro Polski i Polaków. Rozumiem, że tu Józef sugeruje, że też wśród polityków są jakieś wpływy z Rosji. Wiemy o tym oczywiście tak wprost, o Mateuszu Piskorskim, którego sprawa już parę lat się ciągnie, no ale wiele innych wypowiedzi różnych polityków wskazuje, że nie wiem, czy bezpośrednio, ale wykazują, czy przekazują narracje bardzo sprzyjające Rosji.
No cóż, no rzeczywiście tak jest. No trochę też biorą w tym udział środowiska akademickie, co też możemy obserwować. Trochę w tym biorą udział, zwłaszcza te środowiska konserwatywne, które częściowo podzielają wizję takiej konserwatywnej Europy i tak dalej. To jest złożony problem. Oczywiście politycy nasi, ja ich intelektualnie zbyt wysoko nie oceniam, natomiast na pewno starają się przypodobać swoim wyborcom. To jest dla nich decydujące. Jest bardzo mało polityków, którzy mówią po prostu to, co myślą. Pierwsze, o czym myśli polityk, no to jest po prostu, żeby zdobyć poparcie, nieważne jakimi środkami. I ostatnie lata nas uczą, że w Polsce politycy no, są dosłownie do wszystkiego zdolni. Mogą powiedzieć cokolwiek, a potem, gdy opinia publiczna się oburzy, no to kłamią, że zostali źle zrozumiani. Także to też jest element takiej naszej wewnętrznej wojenki, w której mimo wszystko Rosja zawsze była obecna, bo no pamiętajmy, że Rosja dominuje w tej części Europy od 300 lat i wielu polityków, zwłaszcza tych, którzy większość biografii przeżyli w komunizmie, oni mają, nie wiem, czy to nazwać sentymentem, czy po prostu podobną mentalnością do tego, że no tu Rosja zawsze była i będzie obok, więc trzeba się jakoś ułożyć, byleby nam tu za bardzo nie przeszkadzali. Tak samo zresztą Bruksela, żeby za bardzo nie przeszkadzała. Czyli taki autarkizm polityczny. Nie chcemy ani Zachodu, ani Wschodu, ale będziemy atakować jednych i drugich, no bo fajnie jest zdobyć poparcie wokół tego, prawda? Także ja to tak widzę, że dobrze jest pokazać wroga, zwłaszcza takiego, na którego się nie ma wpływu, który się też nie przejmie tym obrażalstwem naszym, a wyborcy no, będą mieli sobie o czym dyskutować na święto. Także politycy ewidentnie instrumentalnie to wykorzystują. Ja czekam troszeczkę na finał tej dyskusji na temat ropy i innych surowców energetycznych, które z Rosji przybywały i przybywają nadal do Polski, czy przez Polskę do Czech, ale są zakupywane przez nasze koncerny energetyczne. To jest duży problem. Myśmy o tym na przykład w Sobieskim informowali przez wiele miesięcy, no ale nikt nie słuchał, nikt nie czytał. No, też dziennikarze między palcami na to patrzyli, że ten eksport rosyjski dalej przez Polskę idzie. I to nie jest żaden realpolitik, prawda, tutaj, bo to przecież wiadomo, że wywiady innych państw to wiedzą. Politycy innych państw też to wiedzą. Biden przyjeżdża i też to wie. Więc no, można udawać głupka przed elektoratem, że to była jakaś konieczność, że to nieprawda, no bo ludzie nie weryfikują informacji, tak jak już powiedzieliśmy. Ale w polityce zagranicznej, ja przypomnę, to jest coś innego niż polityka partyjna. To jest polityka ekspercka. Tam się opiera opinie nie na wyborcach, ich widzimisię, że przegłosujemy, że planeta jest płaska, bo nasi wyborcy tak lubią, tylko to jest polityka oparta na służbach, na dyplomacji, na profesjonalistach. I kłamanie w takim gronie jest bardzo źle widziane. Także to, i to się ciągnie też przez latami za konkretnymi osobami. Tak? Bo to przecież jest profilowanie psychologiczne takich osób. I to bardzo źle wygląda. Więc tutaj ja bym powiedział, że ten wątek rosyjski w Polsce przewija się co najmniej od dekady, prawda? Od taśm, które obaliły rząd Platformy de facto, aż po dziś, prawda, gdzie mamy różne jakieś rosyjskie powiązania i dla niepoznaki się mówi, że to przeciwnik coś tam przeskrobał, tak? Sławek Nowak z tym swoim zegarkiem, prawda? Czyli mamy ciągle wrzutki i wyborca no, przestaje widzieć hierarchię spraw publicznych tak naprawdę, bo ona jest zniekształcona przez media jednego i drugiego nurtu, można by powiedzieć. Tu nie chcę zabrzmieć jak symetrysta, ale tak trochę jest, w tym sensie, że media muszą wybrać agendę też, która będzie dobra dla widzów danej stacji, bo media doskonale wiedzą, kto je ogląda, gdzie, w jakich porach, ile ma lat i tak dalej. Także to też jest szerszy problem w ogóle sfery komunikacyjnej i elit. Ja może dodam jeszcze na koniec coś takiego, bo skończyłem książkę tydzień temu o pozycji Polski przez ostatnie 500 lat. Czyli de facto musiałem zbadać chyba 5 upadków państwa polskiego. I co łączy te wszystkie historie? Czyli mam upadek PRL, upadek II RP, upadek powstań, upadek pod zaborami i tak dalej. Dlaczego to się wszystko wydarzyło? No właśnie z powodu słabości elit, które żyły sobie w swoim świecie, ignorowały świat zachodni, ignorowały innowacje, ignorowały mieszczaństwo, tylko no, traktowały ludność po prostu jak poddanych, że tylko jeden światopogląd obowiązuje, że tylko jedna jest opcja, czyli nasza, czyli wbrew Zachodowi, wbrew Wschodowi. I to zazwyczaj bardzo źle się kończyło dla polskiej państwowości. Taka ślepota instytucjonalna, ślepota elit. I mam nadzieję, że po prostu nie powtórzymy tego scenariusza w ciągu najbliższej dekady.
Ta książka, jaki to tytuł?
Oj, to będzie pozycja Polski w systemie międzynarodowym, ale wyjdzie dopiero latem, no bo jeszcze trzeba to wydrukować.
To czekamy, czekamy. Chętnie na pewno przeczytają też nasi widzowie. A widzom dziękuję za wsparcie. Mam już 460 w marcu wpłat. No dokładnie tyle, co posłów w Sejmie akurat. Liczymy na, jak zawsze, na 1000 wpłat do końca marca. Zachęcam do wsparcia, czy to przez Super Chat na YouTubie, czy przez bardziej tradycyjny przelew, PayPal, DotPay, Blik, wszelkie Patronite, wszelkie te formy, jak widzicie na ekranie, są dostępne. Jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. Katka, co pan sądzi o wezwaniu ambasadora Brzezińskiego przez PiS?
Pewnie chodzi o tą sprawę TVN-u. No mnie się wydaje, że to jest taka wrzutka medialna. No, fatalnie to wygląda wizerunkowo w sprawach zagranicznych, bo no, nie będzie się amerykański ambasador tłumaczył z tego, co robi prywatna firma z amerykańskim kapitałem w europejskim kraju. No, więc to nie jest w ogóle sprawa polityczna z perspektywy Amerykanów, a sprawa papieża i jego związków z pedofilią. No to jest jakby sprawa wewnętrzna Polski. No, więc to, i też media o tym informują. Także jest to próba zrobienia takiej zasłony dymnej. Ja mam wrażenie, że no, granie tematem papieża jako tematem politycznym, no, że to się szybko wypali, bo po prostu mamy tyle spraw na co dzień, że i niestety ten papież zostanie, że tak powiem, brzydko zużyty w tej debacie publicznej, gdzie i tak wszyscy zostaną pewnie przy swoich poglądach, chociaż one się coraz bardziej w społeczeństwie przesuwają na lewo w tej sprawie. Ja mam wrażenie, że ambasador odebrał to jak najgorzej. Słyszałem przecieki, że to spotkanie trwało tylko 5 minut i chodziło tylko o jakąś relację dla TVP. Także nie wygląda to poważnie ze strony służb państwowych. No ale, szanowni państwo, pamiętajmy, mamy rok wyborczy i różni politycy będą próbowali zabłysnąć jakimiś tam spektakularnymi akcjami przykuwającymi uwagę. Dzisiaj widziałem zdjęcie jakiegoś leśnika z Białegostoku, gdzie tam był portret Kaczyńskiego na ścianie za nim, no też może się znajdzie na liście wyborczej, nie wiadomo. Natomiast ta logika partyjno-polityczna no już zdecydowanie będzie wygrywać nad jakimiś obiektywnymi problemami. No to no też z perspektywy rządzących dużo łatwiej jest dyskutować o sprawach zagranicznych czy symbolicznych, bo one są dla wyborców, o tak, to jest to zdjęcie, mało istotne. Tam chyba nawet obok ewangelisty jest Kaczyński, prawda? A Jezus tam w kącie też się przygląda. Także no widzimy, tak? No, to jest używanie religii do celów politycznych troszeczkę też. Ale to jest wygodne dla rządu, ponieważ no, wtedy nie ma dyskusji o sprawach gospodarczych, które są trudne, ale no jednak dotyczą, jakoś są policzalne, są mierzalne. Więc dużo łatwiej jest dla rządu wywołać skandal z ambasadorem, puścić jakąś wypowiedź jakiegoś polityka na jakiś temat, wrzucić zdjęcie, komentować zdjęcie, po to, żeby przykrywać kolejne afery, tak żeby wyborcy się już nie połapali, kto co robił tak naprawdę. No i będzie dużo takich sytuacji. No, ambasador Brzeziński na pewno no, ma już ich trochę dość, mimo że nie jest w Warszawie długo, ale no, szybko się uczy, mam wrażenie, naszego regionu. Być może jego ojciec mu jeszcze przed śmiercią zdążył opowiedzieć wiele historii. Także mam wrażenie, że ambasada amerykańska zignoruje tego typu zagrywki.
No na pewno wiedział, że nie będzie łatwo.
No, nie chcieli go wpuścić do Warszawy w ogóle, pamiętamy. Da? Tutaj było też dużo historii w tle, sprawdzanie, czy on ma paszport, czy nie ma. Takie trochę na złość to było i nie bardzo wiadomo czemu, bo przecież Zbigniew Brzeziński, jego ojciec, no, był bardzo zasłużony dla Polski. No, zmarł w 17 roku, ale był przeciwnikiem Donalda Trumpa i może to też o to chodzi. No, trudno sobie wyobrazić, żeby Polska grała jakąś rolę w amerykańskich takich rozgrywkach wyborczych, bo pamiętajmy, wybory w Stanach Zjednoczonych też już się zbliżają. No i mam nadzieję, że polski rząd nie będzie robił jakichś głupich zagrywek, tak jak próbowano robić we Francji, no bo to po prostu się nie sprzedaje, to nie jest poważne.
No tam też mają różne, widzimy, kandydatury w Stanach, także wśród republikanów, jedni za wsparciem Ukrainy, drudzy przeciw całkowicie. No też będzie na pewno ciekawa rozgrywka. No a Polacy, oczywiście mieszkający w Stanach, no jakoś tam się mogą przyczynić do tego wyniku, ale no pewnie polski rząd nie powinien wprost przynajmniej w to ingerować, tak jakby pewnie też nie chciałby, było odwrotnie. A propos tematu Jana Pawła II, no to w sklepie Idź Pod Prąd jest dostępna, można zakupić książkę Maxima Kulpa, Jan Paweł II wiedział, Ecce Overbeck, i spokojnie, na spokojnie sobie przeczytać, o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszamy też na nowy program. Wczoraj był pierwszy odcinek o 18:00 w środę. Biblia dla katolików. W pierwszym odcinku Po co czytać Biblię? I to będzie cykl w każdą środę. Zapraszam Państwa, jeśli jeszcze nie widzieliście, nadrobić wczorajszy i na następne. A dziś po programie jeszcze Pomyśl Dziś, jak mu nie dać, i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o debacie teologicznej między Arianami a katolikami w 1660 roku. Dziś o 17:00 oczywiście serwis informacyjny, a o 18:00 reportaż Te dni zmieniły moje życie. W materiale wystąpią bohaterowie akcji uratowania sierot z Mariupola na początku wojny. Pokażemy, jak potoczyły się losy 60 uratowanych wtedy dzieci i tych, którzy się nimi zaopiekowali. Zapraszamy na 18:00. A naszym gościem dziś był dr Tomasz Pawłuszko, analityk, specjalista bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Opolski. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I czekamy na książkę. Do zobaczenia.
Jak mu nie dać? No, już wiemy komu. Dwa dni mówię o tym, jak mu nie dać się zabić, jak mu nie dać się okraść, czy jak nie dać ukraść sobie swojego szczęścia, swoich bliskich, swoich dzieci. Oczywiście chodzi o diabła i jego bardzo parszywe cele wobec ludzi. Przypominam, że diabeł to nie jest jakiś tam śmieszny stworek, którego możemy lekceważyć. To jest inteligencja daleko przekraczająca naszą inteligencję i to jest chęć czynienia zła daleko przekraczająca największego jakiegoś mordercę, zboczeńca, perwersyjnego człowieka, czy nawet całej zbiorowości, jaką możecie sobie wyobrazić, czyli najbardziej inteligentne i najbardziej moralnie zaprzańskie zaprzeczenie wszelkiego co dobra, to jest właśnie szatan i jego kamraci, czyli tamte inne demony, czyli to księstwo ciemności. Stąd nie lekceważmy diabła, żeby mu się nie dać zabić, nie dać ukraść sobie swoich bliskich, swojego szczęścia, to musisz mieć Jezusa po swojej stronie. I to jeszcze też nie rozwiązuje całej sprawy. Bo warunkiem podstawowym jest, że nie możesz być sam w tej walce, bo wtedy na pewno przegrasz, to jest tylko kwestia czasu, tylko musisz zaprosić Jezusa do swojego serca. Wtedy Jezus mówi, że kiedy już On tam jest, On nie wpuści tam żadnego złaka. Ale Jezus też w liście do Efezjan, 6 rozdział, i to przeczytajcie sobie sami od 10 do 20, bo ja w takiej krótkiej formie całego tego nawet nie zdążę przeczytać. Tam jest mowa, żeby każdego dnia każdy chrześcijanin, czyli ten, który ma Jezusa w sercu, nakładał jeszcze zbroję Bożą. I tu jest to opisane, gdzie podałem parametr. I do tego jeszcze, żeby nakładał całą zbroję Bożą. Ale ja wam powiem o jednym elemencie, 18 werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Nie tylko o siebie masz się troszczyć, ale o swoich braci, siostry, swoją rodzinę, swój Kościół. Razem z Jezusem i razem ze sobą nawzajem w pełnej zbroi Bożej. Dopiero wtedy możemy się ostać.
Szesnastego marca 1660 roku na zamku w Rożnowie, należącym do kasztelana wojnickiego Jana Wielopolskiego, zakończyła się trwająca od 11 marca publiczna debata teologiczna pomiędzy Arianami a katolikami. W czerwcu 1656 roku król Jan Kazimierz złożył tak zwane ślubowanie warszawskie, którym zobowiązał się przed Bogiem m.in. do wypędzenia z Polski Arian. W roku 1658 Sejm uchwalił ustawę nakazującą Arianom porzucenie swojej wiary. Ci, którzy by tego nie uczynili, mieli być pozbawieni majątku i wygnani z kraju. Dano im czas do namysłu. W roku 1659 kolejny Sejm potwierdził ten wyrok. Zakazał też Arianom przechodzenia na protestantyzm. Zachować majątek i pozostać w Polsce mogli tylko stając się katolikami. Wobec tego część z nich podjęła próbę przekonania katolików, że pomiędzy ich wiarą a katolicyzmem właściwie nie ma różnic. To właśnie starali się osiągnąć podczas dysputy w Rożnowie. Najwybitniejszym dyskutantem ze strony ariańskiej był Andrzej Wiszowaty. Ze strony katolickiej wystąpili m.in. jezuici Jan Henning, rektor Kolegium Jezuickiego w Krakowie, i Mikołaj Cichowski oraz Franciszek Rychłowski, prowincjał reformatów. Oczywiście dysputa nie przyniosła rezultatu korzystnego dla Arian. Podczas tej dyskusji Andrzej Wiszowaty zrobił duże wrażenie na swoich przeciwnikach. Namawiali go, żeby pozostał w kraju i obiecywali, że dostanie wieś Gródek, ale on odmówił, stwierdzając, że więcej dla niego warte są cześć i czyste sumienie. Część Arian przeszła na katolicyzm, reszta sprzedała swoje majątki po niezbyt korzystnych cenach i przeniosła się do Siedmiogrodu, Rus Książęcych lub Holandii.